Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
Państwo słyszą dobre nastroje w studiu, to dlatego, że jest z nami uśmiechnięty podróżnik, dziennikarz, autor wielu książek. Nie chcę powiedzieć przede wszystkim, ale tak przy okazji także można powiedzieć taki Boży ryzykant.
Ojejku, ależ pojechała na
Stefan Czerniecki po drugiej stronie, no właśnie, 40 reportaży z całego świata i dzięki Bogu wróciłeś po raz kolejny cały i zdrowy.
Tak się złożyło, że jestem z Państwem, jestem z Tobą, Ewo. Tylko jedno, proszę Państwa, na wstępie, zastrzeżenie. Dzisiaj mówiłem to Ewie w studio. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być, ponieważ mam okazję rozmawiać z najpiękniejszym głosem w polskim eterze. Napisałem właśnie Ewie dedykację do książki, ponieważ nie tak dawno jechałem z koleżanką samochodem, leciała właśnie audycja Ewy Pietrzak i mówię, słuchaj, wiesz co, to jest najpiękniejszy głos w polskim eterze. Ona, tak? Naprawdę? A mój? No mówię, no, też masz piękny głos, ale jednak Ewa to Ewa. Także dzisiaj ja mam okazję osobiście z tym pięknym głosem mówić o mojej książce i bardzo się z tego cieszę.
Ale się uśmiechnęłam, no pięknie, no po prostu tak. Wiesz, gentleman.
Wiesz, musi być miła atmosfera, nie?
No musi być miła atmosfera, tak? Tutaj miały być podchwytliwe pytania. Powiedz, proszę, co chcesz tą książką ofiarować swojemu czytelnikowi?
Wiesz co, to jest taka sprawa bardzo trudna dla reportera. Ja jestem reporterem od już tam powiedzmy tych 5-6 lat i najtrudniejszą rzeczą, jaką mam jako report do zrobienia, to jest to, żebym ja zniknął z reportażu. Kiedy masz książkę w ręku, kiedy masz gazetę w ręku, kiedy oglądasz audycję telewizyjną na ekranie telewizora, to wtedy mówisz sobie, no wszystko fajnie, ale ja bym tam chciała być. On tam jest, on to widzi, on to opisuje, a ja tam też chcę być. I z reguły ten podmiot liryczny, ten co opowiada, jest tym jakby takim, wiesz, na pierwszym planie. A tytuł z tej książki jest stąd, że ja bym chciał, żeby ta osoba weszła zamiast mnie w te realia. Że ja ją biorę za rękę i po chwili znikam. Owszem, ja tam będę. To jest naturalne, że tam będę, bo muszę opisywać te sceny tych ludzi, ale ja bym chciał, żeby ta osoba, jak tam wchodzi, żeby była tam sama, żeby ona widziała te miejsca i nagle, żeby totalnie o mnie zapomniała. Nie ma Stefana Czerniackiego. Jest ona i te szczury, te węże, ci ludzie, ci Indianie, te góry. I ona mówi, ej, mi się udało, jestem po drugiej stronie, tutaj. To jest mój cel. To jest strasznie trudne, bo reporter zawsze chce być na pierwszym planie. On tu jest najważniejszy. Mhm. Ja jestem pyszną osobą, jak wiesz. Lubię mówić o sobie. I trochę było mi trudne, żeby z tego wyjść i w tej książce to jakoś uchwycić. Mam nadzieję, że to się udało. Jeśli chociaż jedna z osób z Państwa słuchających, tej książki czytających, będzie w tym stanie po drugiej stronie beze mnie, to nam się udało. To będzie super efekt.
Ja się bardzo cieszę, bo jestem wielką entuzjastką kawy, stety i niestety. Ja akurat otworzyłam na stronie 95 zbiory kawy w San Pedro.
Tak, Gwatemala. Tak, to jest miejsce, no, gdzie
pachnie kawą.
Gdzie kawę, tak. Idziesz taką ulicą pod wulkanem San Pedro. Są plantacje kawy, kawa, takie krzaczki rosną, kulki koloru, uwaga, zielonego, nie czarnego, bo one muszą być później parzone na kolor czarny. Idziesz taką ulicą i widzisz ludzi stojących przy głównej takiej szosie z takimi wielkimi worami. Mają takie wagi, żeby te wory ważyć, sprawdzać, czy już jest odpowiednia ilość kawy, tych ziarenek. I faktycznie idziesz przez las na wulkan i czujesz...
Na wulkan?
Tak, to jest pod wulkanem. I wchodzisz na ten wulkan i po drodze przez pół drogi czujesz poranną gwatemalską kawę. Tam są również tury takie robione dla turystów, że możesz przez cały dzień jeździć z przewodnikami po tych właśnie plantacjach kawy i samemu te ziarenka zbierać, a następnie je parzyć i robisz własną kawę. Wybierz sobie kawę, którą sama widziałaś na krzaku, potem ją zbierasz, potem ją parzysz i ją pijesz. Mhm. Państwa, kawa gwatemalska
inaczej
jest...
Inaczej smakuje niż w tych warszawskich kawiarniach.
Ja nie jestem jakby smakoszem kawy, bo ja pijam raczej herbatę. Natomiast z tego, co mi mówili moi znajomi, którzy tam byli, mówili Stefan, no faktycznie kawa gwatemalska jest troszeczkę inna. Ja się nie znam, więc nie chcę Państwa oszukiwać, ale podobno ma ten smaczek. smaczek. No.
I wulkan, ale ja mam nadzieję, że on jest nieaktywny, prawda?
Znaczy, w tej chwili nie. Tam się różnie to wszystko zmienia. Te wulkany są, a potem nie są aktywne. Także faktycznie to jest takie bardzo, bardzo ruchliwe. W tych reportażach nie ma takiego dużego ryzyka, jakie było w poprzednich książkach. Tam były Indianie, tam były różne zagrożenia z wężami. W tej książce staram się jakoś tak nie balansować po tej granicy ryzyka, a właśnie wejść w tą rzeczywistość tych ludzi spotkanych. Właśnie wiedziałem, że miałaś wszystko taki rozdział o takim ojcu baciuszce.
Tak.
To jest pustelnia.
Weź grabie i do roboty.
Dokładnie. To jest rozdział o reportaż o Polsce, bo są już polskie reportaże w tej książce.
Ja bardzo lubię Białystok.
Podem stokiem taka miejscowość od Rynki. Właściwie pustelnia. Tam jest jedna chata pewnego ojca, baciuszki, ojciec Gabriel, człowiek, który zna się na ziołach, wyjątkowo, jak chyba mało kto u nas w kraju. I facet, który mnie przywitał, mówi, a ty skąd jesteś? Ja mówię, no ja przyjechałem z Warszawy, reportaż chcę zrobić, a masz tu grabie do roboty. I ja mówię, i on mnie sprawdzał, wiesz?
Miłe powitanie.
Ale fantastyczny był. Oglądałaś u Pana Boga Tapiecen?
Tak.
Nie? Tam jest
to
taki ksiądz. To idealny po prostu materiał wyjściowy. On tak samo wygląda. Ma brodę, tak samo gada z takim, wiesz, podlaskim zacięciem.
Akcentem.
Cały
no.
czas te same żarty. I on mnie cały czas próbował, wiesz, tam jakoś, nie wiem, sprowokować. A ja mówię, wiesz, do tego grabi i z nim pograłem te liście. On tak nie patrzy, mówi, wiesz co? Jesteś tutaj po raz, nie wiem, piątą osobą od tygodnia. Próbowałem to robić z czwórką innych, nikt nie chciał. A ty wziąłeś, mówi, ty jesteś z Warszawy? Mówię, naprawdę, nie wierzę.
Ty jesteś dobry kandydat na zakonnika.
Tak,
na
ojejku, przestań. I wziął mnie na chwilkę na taki spacer, poszliśmy teraz do Lidzka Narwi, oglądaliśmy ten Narwi, gadaliśmy o Bogu, o różnych tam sytuacjach, o Ewangeliach, o ten bardzo mądry facet, bardzo mądry baciuszka i przy okazji człowiek, który mieszka na pustelni, nie? To takie miejsca, gdzie w Polsce mało się o tym mówi, mówimy o tych głównych klasztorach, Licheń, Częstochowa, Giedrzwałd, a tutaj na północnym wschodzie, pod właśnie Narwią, pod Białymstokiem, taka pustelnia, o której mało kto wie. O której mało. Tam właściwie, aby dojechać, trzeba mieć szczęście, bo nie ma autobusów. Trzeba iść na piechotę przez parę naście kilometrów albo na autostopę. I miałem okazję drugą właśnie zjechać. Także naprawdę takie historie również są w tej książce. Właśnie troszeczkę jest z innej bajki. Takie no nie do końca.
No pięknie, to jest z ilu lat te doświadczenia zgromadziłeś?
Ja powiedziałam
tak, że ta książka jest ciężka. Pięknie wydana jak zwykle od wydawnictwa Bernardinum. Tak. I ma prawie 400 stron, piękne oczywiście zdjęcia, ale to jest takie i 2013 rok, prawda?
Tak, to jest jakby dorobek 6 lat mojego życia reporterskiego. Mm-hmm. Są historie z Europy, Ameryki Południowej, Środkowej, Azji, Nepalu, Himalajów, Europy i Polski. Część takie bardzo właśnie no, uduchowione o Monopello, o właśnie historię, to mogę jeszcze inną historię.
Pewnie.
San Marco della Miz. Miejscowość niedaleko San Giovanni Rotondo, taka mała mieścinka. Tam jest cudowna figura Matki Bożej. Przychodzę do tego klasztoru, tam są franciszkanie, chyba kapucyni też przy okazji. Przychodzę, tam taki starszy ksiądz, ledwo, wiesz, trzęsą mu się ręce, wiesz, taki jest, ale bardzo pogodny, uśmiechnięty cały czas. I on mówi, ty, amigo, chodź do mnie, coś ci pokażę. Wyjmuje za pazuchy portfel, taki stary już, wiesz, ledwo coś się trzymający, wyjmuje dowód osobisty, coś mi pokazuje. Widzisz, mówię, co, ale co mam widzieć? No datę. 1933 rok. O co chodzi? To są moje urodziny. Ja mówię, no dobrze, ale co z tego? Tak myślę, może wojna? Nie, wojny jeszcze nie było. Myślę, o co mu chodzi? Mówi, a słyszałeś ojcu Pio? I nagle, wiesz, świeczka w głowie. No pewnie, on jest jego kolegą. On z nim jadł kolację. On go znał, on go dotykał. Ja miałem wrażenie, Ewa, że ja dotykam teraz jakby relikwii, wiesz, pierwszego stopnia. On z nim jadł kolację, on go znał, on z nim rozmawiał. I teraz ten poczciwy staruszek.
On się ocierał jego habit.
Tak. Ja go dotykam. I on mnie przytulił, w ogóle był niesamowity. I wiesz, i pamiętam, że pożegnaliśmy, tak go pytałem, czy to jeszcze do mnie przyjdziesz kiedyś. Ja mówię, no bardzo bym chciał, no to będę czekał, nie? Taki fajny, jego pierwszy raz to widziałem, to nie mój kolega, ja go poznałem paręnaście minut wcześniej. Facet, który czekał na mnie przy wejściu, machał mi na koniec, żywa relikwia ojca Pio. No coś niesamowitego? I o tym jest również reportaż właśnie, miejscowość San Marco della Miz. Także takie historie troszkę bardziej duchowe również są w tej książce.
A najcieplejsze miejsce, które po prostu wspominasz bardzo mocno, które wywarło na tobie wielkie wrażenie.
Wiesz co, najcieplejsze pod względem takim pogodowym.
Duchowym też, duchowym.
Bo takim, jeśli chodzi o ciepło, to tam Belize, to tam było, tam
no
gorąco,
właśnie,
tam
tak.
było gorąco, ale tam było niebezpieczne. Tam nas goniła taka szajka mafijna, o tym też w książce, więc to nie było przyjemne. Natomiast takie ciepłe miejsce, jeśli chodzi o takie dobro, no to nie będę ukrywał, że Monopello. To jest miejsce, które państwo pewnie słyszeli, miejsce cudownego wizerunku Jezusa Zmartwychwstałego. Tajemnica tajemnic. Ojciec Pio mówił, że to jest najcenniejsza relikwia kościoła obecnego. Nie w Rzymie, nie tamte wszystkie całuny, tylko właśnie całun z Bonapello. Ten słynny bisior, na którym się odbija twarz Chrystusa tuż po jego zmartwychwstaniu. Miejsce, w którym są takie cuda, w którym widzisz ten całun, jak patrzysz na niego na wprost, to jego nie widać. On znika. Jak patrzysz z ukosa, bo jest dokładnie przezroczysty. Są takie eksperymenty, że ktoś stoi z tyłu z gazetą albo książką, a druga osoba czyta tą książkę zza całunu i wszystko widzi, każdą literkę. A patrzysz z lekka ukosa i nagle widzisz twarz. Nie widzisz tego druku, tylko widzisz już obraz, nie? Nie ma możliwości fizycznej, aby na takim bisiorze, to są nitki ze ślimaka morskiego, cokolwiek narysować, cokolwiek odbić. Metodą fotograficzną, nie wiem, malowniczą nie ma takiej możliwości, to jest sól, tam się nic nie trzyma, a tam jest obraz. Mało tego, jak patrzysz z różnych kątów, to on się zmienia. Ma inną rysę. Pewna siostra blondina nałożyła tenże bisior na zarys sylwetki człowieka z całym turyńskiego. A potem na tą chustę z Orvieto z Hiszpanii. Wszystkie szczegóły się zgadzają, wszystkie. Wszystkie kości policzkowe, wszystkie obicia, spuchnięcia, wszystko. No miejsce niesamowite, mało turystów. W Rzymie masz mnóstwo ludzi, miliony, w każdej katedrze miliony ludzi chodzą.
Z jednej strony dziwne, zaskakujące, z drugiej strony, a może i dobrze.
Wiesz co, tak myślę, że Pan Bóg, to taki dziennikarz pisał, Paulo Badel, taką ma teorię, że Pan Bóg uciekł z Rzymu, bo on ma teorię, że ta chusta kiedyś była w Rzymie, ale ktoś ją wykradł. To Watykan wciąż ukrywa i ona się znalazła właśnie po parunastu wiekach tam w Bonapello i Pan Bóg nie chciał hałasu, tego tłumu ludzi, turystów, fleszy i uciekł do Abruzji, małej doliny właśnie włoskich na wschodzie Włoszech i on tam sobie siedzi w najbardziej ubogim zakonie kapucyńskim w Bonapello. Najbardziej uboga ziemia Włoszech, nie ma nic, żadnych zbóż, urodzajów, nie ma turystyki, nie ma pieniędzy, on tam siedzi i czeka. I jest puściutko, mały kościółek, no proszę Państwa, genialne miejsce, Bonapello, polecam.
Przed nami kolejne fascynujące opowieści dotyczące podróży naszego dzisiejszego gościa. Przypomnę, jest nim Stefan Czerniecki, podróżnik i dziennikarz. My opowiadamy oczywiście tylko skrawki historii związanych z podróżami, z reportażami naszego dzisiejszego gościa Stefana Czernieckiego. Bardzo się cieszę, że widzę także tutaj kilka słów na temat drogi do Santiago.
Camino, sí, oczywiście.
Tak, no. Ale też jest Kraina Drewniana, nie pamiętam dokładnie tego tytułu.
To jest Kraina Drewniana, to chodzi mi o taką wioseczkę, która jest w Laosie, nad rozlewiskami Nam Ou, taka rzeczka. Słuchaj, no, miejsce idylliczne, miejsce, w którym za nocleg w hamaku na pięknej plaży nad rzeką.
W hamaku
oczywiście. Ale wiesz co, naprawdę fajnie się w hamaku, bo jest wygodnie. To jest taka, jak byłaś mała, to spałaś w chuście być może, a jak nie, to byłaś w łonie matki swojej i również spałaś w takiej pozycji embrionalnej.
Tak.
I hamak do tego nawiązuje. Więc jak człowiek się nauczy spać w hamaku po tygodniu, nagle mu jest wygodniej niż w łóżku. Naprawdę, jak spałem w hamaku parę tygodni, potem wróciłem do Polski, jakoś tak dziwnie, jakoś tak płasko w łóżku, sztywno. Także w hamaku jest fajnie. Ale o co chodzi? W tej miejscowości można spędzić nocleg na takiej pięknej plaży nad właśnie Mekongiem, nad tą dorzeczą Mekongu, tą rzeczką Nam Ou i tam śpisz za około 5 zł na polskie równowartość właśnie w hamaku, w pięknej chacie. Z tyłu masz mogoty, takie wielkie skalne ostańce. I żyjesz w chacie, gdzie żyją... Oglądasz misję, ten film, prawda?
Tak,
To wyobraź sobie takie właśnie nagie dzieci, kąpiące się w rzece, machające do ciebie rękami. To jest właśnie współczesny Laos, na północy. Tam się nie ma jak za bardzo dostać, ponieważ nie ma dróg, tylko wyłącznie rzeką można tam dopłynąć. Ale jak już ten dwa dni na tym twardej łodzi przetrwasz, to dopływasz do Mekki, po prostu totalnego jakiegoś, nie wiem, no, raju dziewiczego miejsca, gdzie nie ma już właściwie nic poza kilkoma chatami. Dzieci grają w klapki, miałem taką grę, założyłem latański, czy miałem taką grę, mają kawałek płaskiego, nie wiem, stołu, tudzież jakiejś tam podłogi, mają dwa klapki i jak w nasze kręgle. Jeden rzuca klapek, a drugi próbuje tym klapkiem go trafić. Słuchajcie, no genialna zabawa. Przez godzinę obserwowałem to z zapartym tchem, jak w wieku, nie wiem, 5 lat, grają w klapkami. Słuchaj, nie potrzebują żadnych komputerów, internetu, komórek, mają zabawę z klapkami, są szczęśliwe.
Prawdziwa ścieżka życia, okolice Góry Synaj, tak? Góra Mojżesza, przez rzekę, drodzy Państwo, czyli ślady tych największych proroków.
No tak, coś niesamowitego. Biblia w ogóle ma takie historie, takie... taką pasję w sobie, że człowiek słucha i praktycznie mówi, to się naprawdę działo. I kiedy dojedziemy do najmniejszej diecezji świata, drodzy Państwo, najmniejsza diecezja świata, kościół, właściwie klasztor świętej Katarzyny, pod górą Horeb, pod górą Synaj, tej samej, na której słynny Mojżesz dostał dekalog, 10 tajemnic, 10 przykazań. W tym miejscu dzieją się rzeczy niesamowite, bo możemy sobie naocznie wyobrazić, stojąc pod tą górą, te chmury, te trzaski, te pioruny, kiedy właśnie Bóg się objawiał, kiedy Bóg dawał tajemnicę Mojżeszowi. Możemy tam wejść o wschodzie słońca, kiedy jest najpiękniejszy widok na całą Ziemię Świętą. A coś jeszcze. W tymże właśnie niewielkim klasztorze świętej Katarzyny mamy przepiękny krzak. Krzak gorący, przed którym klęknął Mojżesz, przy którym Bóg powiedział, żeby zdjął sandały, bo miejsce, w którym stoi, jest święte. I tenże krzak jest dzisiaj ciągle dostępny do obejrzenia właśnie w tejże diecezji, w klasztorze świętej Katarzyny. To jest miejsce, do którego można podejść, dotknąć, zobaczyć. Są teorie różne, jeśli chodzi o ten krzak, że on płonął, bo tam ma takie olejki specjalne. O tym również pisze w książce, jest o tym cały rozdział, cały reportaż właśnie o tym, że miejsce, o górze Horeb, o górze Synaj, o tym, o tych cudach, o tym krzaku. Także spacer po pobliżu góry Horeb, pobliżu góry Syna jest rzeczą zupełnie, zupełnie niesamowitą. Tam może nie ma jakichś przygód takich, że coś nam się stanie, ktoś nam okradnie, ale przygody zupełnie innego rodzaju, że człowiek wchodzi i widzi Biblię. Ktoś tam napisał kiedyś, że wizyta w Ziemi Świętej to jest piąta Ewangelia. I faktycznie mi się wydaje, że pod tym się mogę podpisać, bo faktycznie kiedy człowiek wchodzi w tę ziemię, to widzi własnymi oczami miejsca, w których chodził Jezus. Kiedy widzisz plaże jeziora Genezaret, to widzisz miejsce, w którym Jezus smażył ryby swoim uczniom i mówisz, ej, to było, to tu się działo. To nie są miejsca, które jakieś są oderwane od rzeczywistości, które są faktycznie do dzisiaj. Wiadomo, że Betlejem zmieniło się, ogród Getsemani się zmienił, zmieniły się miasta, w których żył, część już w ogóle nie istnieje, natomiast takie miejsce jak właśnie brzeg jeziora jest raczej takie samo, góry są takie same, od 2000 lat tam się niewiele zmieniło, także faktycznie jak patrzymy dzisiaj na te miejsca, właśnie na górę Horeb, na ten krzak gorący, tudzież właśnie na brzeg jeziora Galilejskiego na przykład, to faktycznie możemy sobie wyobrazić to, co widział Pan Jezus, to, co widzieli ludzie, którzy byli na górze, kiedy mówił słynne kazania, to, co widzieli apostołowie, kiedy smażył ryby, kiedy wychodził na brzeg z wody, z tychże ich łodzi rybackich. To są miejsca, gdzie faktycznie to działa i to się widzi.
No dobrze, to jak już powiedzieliśmy o tej piątej Ewangelii, którą szczęściarzu zobaczyłeś, tak? Zrozumiałeś. Być może jeszcze
mam nadzieję.
Słowa Pana Jezusa, to teraz przechodzimy do tych opowieści, którymi i żyli być może nasi dziadkowie. No dziadkowie to nie, to już mieli ratowanie. Pra. Tak, prawda? Indianie, tak?
Tak, mówisz o tym rozdziale, chociażby widzę
tam jest
kiedyś,
bezpiecznie,
to dopiero
czy w sercu, poprzez swoje podróże, to ty odczytujesz takie wewnętrzne powołanie? Bo ja kiedyś mówiłam, że ty masz bardzo zatroskanego i zapracowanego anioła stróża.
Ja mówiłem, że mam teorię, że on jest kobietą. Mój anioł stróż. Nie wiem, czy to jest spójne to logicznie. Teraz
tej, że jest może, kobietą?
Tak. Ja twierdzę, że mój anioł stróż jest...
Prawosławni tak twierdzą, wiesz, że tak? Mężczyźni mają tak, anioła stróża kobietę, a kobiety mężczyzn. To dlatego mi się z nim trudno dogaduje.
Byłoby mądre właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że te moje historie z życia czasami są takie, wiesz, na granicy ryzyka. I gdyby anioł stróż był mężczyzną, to on w końcu machnął ręką, a idź tam już głębiej jeden i trudno, no, zwal się z tej przepaści. A kobieta jest cierpliwa. I okej, jeszcze raz ci pomogę. I jeszcze raz cię z tego wyciągnę. I jeszcze raz. I ja faktycznie mam wrażenie, że czasami tą jej cierpliwość, albo jego, nie wiadomo, troszeczkę nadwątlam, ale gdyby nie było tych historii Ewa, to nie byłoby tych książek, tych przygód, tych
reportaży. To jest wszystko pięknie, naprawdę. Cieszę się, że mamy takich podróżników i to jeszcze tych młodszych. Kiedyś to dopiero kopali, o co chodzi?
Tak, to rozdział jest o Indianach, Majach właściwie, Majach.
Tak.
O Majach, tak. To jest temat ciekawy, ponieważ jak pojechałem do miejscowości Copan, to jest w Hondurasie, wyobraź sobie, zobaczyłem takie, wiadomo, ruiny, tam, prawda, te piramidy ichniejsze, te różne rzeźby, ale nagle widzę coś na kształt boiska, prostokątne polana z wielkimi murami wokół. Mówię, i na murach są takie wielkie obręcze, jak do koszykówki. Mówię, o co chodzi? To dowiedziałem się od przewodników. Otóż to jest boisko, na którym Majowie grali w piłkę, kosza, ale uwaga, grali o śmierć i życie. Gdy drużyna przegrywała, miała ścięte głowy. Bo na przykład kapłan plemienia A walczył z kapłanem plemienia B i było boisko od tego, aby załatwić, kto ma rację. I teraz oni walczyli na śmierć i życie.
A dajcie spokój z koszykówką.
W koszykówkę była
nie
twarda.
Nie ma koszykówki była twa, w szkole.
Była twarda piłka kauczukowa. Ją się odbijało od kolana, od barku, od głowy. Każde takie uderzenie było, wiesz, kończyło się sińce, no bo to była twarda piłka kauczukowa, ale nieważne, to była walka o śmierć i o życie. Także oni walczyli na maksa. No i często było tak, że właśnie duża przegrana później szła na taką piramidę, taką ofiar i pana leciały tak głowy w dół. No, jak widzisz te miejsca, wiesz, Boże, to się działo. I ja mam nadzieję, że właśnie w tej książce po drugiej stronie człowiek będzie w tej sytuacji obserwatora namacalnego, że może nawet zobaczy te głowy. Oczywiście to będzie takie traumatyczne przeżycie, a mam nadzieję, że delikatnie je zobaczy, ale to się dzieje. Tej książce.
No i piękna kobieta też jest.
A to Włoszka jest, wiesz, to taka miejscowość z Sanepidio.
Ale chyba jesteście znajomymi na Facebooku, co?
No to chyba nie, z Okasto nie jest. To było po prostu było zdjęcia. Jakoś tak się ładnie uśmiechnęła, widzisz, to była taka prawdziwa rzeczywistość.
Ja widzę, że po wzroku była bardzo zadowolona.
Naprawdę?
Tak, spojrzenie fotografa.
A teraz jestem w ogóle aż, wiesz, speszony.
Średniowiecze po włosku.
Tak, to jest taka miejscowość, ich jest wiele na południowym wschodzie Włoch, region Marche. I tam są takie wielkie festy, które jakby przypominają to było kiedyś, czyli cała miejscowość przybiera się na modłę średniowieczną. Kobiety właśnie, jak widzisz, takie fajne ciuszki, mężczyźni jako rybacy idą na taką wielką tak jakby na taki stadion i tam grają w piłkę, ale koszykówkę. I potem drużyna, która są dzielnice, cztery na przykład, zieloni, żółci, czerwoni i biali. I oni są wana, jak my, nie wiem, na przykład Gdańsk, prawda? Są antagonizmy albo nie antagonizmy i oni się o tą piłkę tam walczą i następnie jest wielka fiesta. I idą, wiesz, po prostu cały kordon, jest ksiądz, który gra papieża, są biskupi i potem idzie cała szlachta, pierwsza dama każdej dzielnicy jest wybrana co roku. No, to wszystko ma swoją otoczkę niesamowitą i o tym jest ten rozdział.
A jak państwo chcą dowiedzieć się, jak nazywa się i gdzie leży najpiękniejsza wioska Europy, to również w tej niezwykłej książce. 40 reportaży z całego świata. Kiedy ty to robisz, człowieku?
No nie wiem, właśnie. Wiesz, to minęło 6 lat, więc
no bo tak, obok mnie siedzi młody mężczyzna.
Tak, a
się okazuje, że ma tyle doświadczenia.
Teraz rosnę.
Prawda?
A obok mnie siedzi młoda kobieta, żeby nie było.
Po drugiej stronie od wydawnictwa Bernardinum i mam znakomitą wiadomość, że Stefan nie przyszedł do nas z pustymi rękami. Dla naszych radiosłuchaczy także czekają książki, tak
już
więc proszę czekać. Nawet już są podpisane.
Tak, tylko bezimiennie, tak. Żeby nie było.
Na razie bezimiennie. I tutaj jeszcze pół wyspy. O plany dalsze jeszcze Stefana zapytamy. Na razie zostań jeszcze z nami dłużej w Polsce, naprawdę.
No. Mogę?
Tak.
Mogę? To ja bardzo
chętnie. Tak, jesteś ciepłym człowiekiem. No.
Tak, tylko na zimę pojadę na chwilkę tylko do Panamy. Sprawdzę, jak się szykują do Światowych Dni Młodzieży, dobra? A potem wrócę, obiecuję.
Dobrze. Trzymam za słowo. Pozdrawiamy. Stefan Czerniecki, podróżnik. To tak jak mówiłam, Boże, ryzykant. Człowiek, który ma anioła stróża w postaci pięknej, zatroskanej kobiety. Po drugiej stronie polecamy te piękne książki. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.